przykładów podstępów wojennych można wymieniać bez liku. Cezar mawiał, że stosuje przeciw wrogom to samo zalecenie, jakie większość lekarzy daje na dolegliwości cielesne. Zwyciężenia raczej głodem niż żelazem. Hannibal nauczył króla Antiocha, jak na flotę wrogów miotać dzbanki pełne żmii, żeby przerażeni żołnierze ze strachu powstrzymywali się od walki. Cassius przy sprzyjającym wietrze posyłał podpalone statki transportowe, nie mające już wielkiego zastosowania do żadnych innych celów, przeciwko flocie nieprzyjacielskiej. I tak zniszczył ją ogniem. Ptolemeusz, walcząc przeciw Perdikasowi, mającemu przewagę militarną, sam ze słabymi siłami zadbał o to, żeby ledwie kilku konnych poprowadziło dostępne bydło, przywiązawszy mu do zadów bele drewna, które miało ciągnąć. On sam, krocząc na czele z siłami, jakie miał do dyspozycji, sprawił, że wydawało się, że w ślad za kurzem wzbijanym przez stada nadciągała potężna armia, po czym zwyciężył wroga przerażonego oczekiwaniem na nią. Podstępy powodują, że dwukrotnie liczniejszy przeciwnik nie stanowi dla nas zagrożenia, że brak okrętów mnie nie przeraża, albo zamknięty w twierdzy wróg to dla mnie tylko kwestia czasu. Oszustwo dające przewagę nad przeciwnikiem było od zawsze świętym gralem każdego dowodzącego. Na długo przed naszą erą stosowano różnorodne podstępy, ale szerzej zaczęto omawiać strategie tego typu dopiero w średniowieczu. Przeciwników całkiem skutecznie zwodzili Wikingowie. Uznawali oszustwo wojenne za powód do dumy. Przybierało to nieraz do tego stopnia rozmiary, iż sławiono ich podstępy w sagach. Znany polski XIX-wieczny historyk badający wikińskie fortele, Karol Szajnocha, stwierdził, że prawie każda wyprawa normańska odznaczała się pewnym dowcipnym, a szczęśliwym podstępem, jak na przykład pokrajanej w pasy skóry wołowej, zmyślonego zgonu i pogrzebu dowódcy, rozsianych po ziemi gwoździ, osłanianych gałęziami czułen, podwierconych skrycie okrętów, poustawianych w szeregu trupów, roznoszących pożogę wróbli, pokrytych murawą lochów. Ulubionym podstępem Wikingów były ptaki roznoszące pożar. Do mieszkających w obleganym mieście złapanych ptaków przymocowywali płonące tasiemki, po czym wypuszczano je na wolność. Ptaki, wracając do rodzinnych gniazd, wywoływały pożar w obleganym mieście. W ten sposób Harald III Srogi, późniejszy król Norwegii, zdobywał twierdzę na Sycylii. Podrzucali za mury obleganej twierdzy często koty, również z płonącą tasiemką lub roznoszące jakąś zarazę. W 1514 roku odnotowano, że ponad 400 kotów zrzuciły wojska moskiewskie na oblegany przez nie Smoleńsk, korzystając z taktyki Wikingów. Głód stanowił ciekawą taktykę. Dla nas przykładem może być oblężenie Kremla w 1611 i 12 roku przez wojska rosyjskie, które zakończyły się kapitulacją polskiej załogi wykończonej skrajnym głodem. Sprytni Wikingowie analizowali religię chrześcijańską i wykorzystywali ją przeciwko nam. Przykładowo, kiedy planowali napaść na kościół, to czekano na jakieś uroczystości religijne, bo wiedzieli, że pojawią się na niej możni i wpływowi zakładnicy, którzy nie usłyszą ich kroków z powodu odgłosu dzwonów. Ale to jeszcze nic. Chętniej wykorzystywanym fortelem było wtedy, kiedy Skandynawowie głosili, że ich wódz jest śmiertelnie ranny i pragnie przyjąć chrzest lub wziąć udział we mszy świętej, już po ochrzczeniu. Następnie łatwowierni mieszkańcy otwierali bramy, pozwalali wejść rzekomo umierającemu wodzowi wraz z bezbronną obstawą, po czym umarlak cudownie ozdrawiał, a jego druhowie sięgali po broń ukrytą w jego noszach. Ale rzecz jasna, Wikingowie nie byli jedynymi, którzy mieli swoje fortele. Gal Anonim donosił, że Bolesław Krzywousty w walce z pogańskimi pomorzanami rozdzielał swoje siły. Główna część skupiała przeciwnika w całości na sobie, pozorując jedynie swój atak, gdy tymczasem druga część armii, zazwyczaj dużo słabsza liczebnie, nacierała na wroga od tyłu. Nie zawsze dawało to upragnione zwycięstwo, ale przeważnie atak zaskoczenia od tyłu wprowadzał w szeregach nieprzyjaciela panikę i przerażenie. Taki stan zazwyczaj kończył się rozpierzchnięciem sił wroga w bezładzie. Popularne było także używanie zakładników, jeńców, jako tarczy. Często podczas oblężeń napastnik stosował fortel polegający na osłanianiu wyłanianiu swoich żołnierzy machin oblężniczych jeńcami, zakładnikami pochwyconymi przez swoje wojsko. Zazwyczaj oblężonych brano w niewolę podczas rekonesansu lub negocjacji. Z tego podstępu skorzystał cesarz Henryk V podczas najazdu na Polskę w roku 1109. W trakcie oblężenia Głogowa Henryk V podczas rokowań z oblężoną załogą schwytał zakładników, których kazał następnie przywiązać do machin oblężniczych. Fortel ten był obliczony na zmuszenie załogi Głogowa do kapitulacji, gdyż nie mogłaby się bronić, nie narażając na ostrzał swoich pobratymców. Ostatecznie jednak Głogowianie odparli szturm sił niemieckich, podczas którego z pewnością zginęło wielu z ich braci wykorzystanych jako zasłona. Ograniczenie liczebności przeciwnika poprzez wydanie bitwy w trudno dostępnym miejscu, w niejednej bitwie o wyniku starcia zdecydował właśnie odpowiedni wybór miejsca bitwy. Można zaryzykować stwierdzenie, iż stanowiło to połowę sukcesu. Na przykładzie dwóch bitew z 480 roku przed naszą erą między Grekami a Persami, w wąwozie termopilskim oraz w starciu morskim pod Salaminą doskonale sprawdził się ten podstęp. Grecy, zdając sobie sprawę z ogromnej przewagi liczebnej Persów, zdecydowali się na taktykę defensywną, skupioną na rozstawieniu swoich wojsk w miejscu trudno dostępnym, ograniczającym liczebność przeciwnika, żeby ten nie mógł wykorzystać swojej przewagi ilościowej. W pierwszej z wymienionych bitew w wąwozie termopilskim Grecy zajęli pozycje obronne. Było to wąskie przejście między Tesalią a Grecją Środkową, które zniwelowało w ogromny sposób dysproporcje greckich sił w stosunku do Persów. Nie mogli oni w tak wąskim przejściu wykorzystać swojej liczebnej przewagi, co przekłada dało się na wzrost szans Greków na zwycięstwo. W kolejnej bitwie roku 480 przed naszą erą dowodzący flotą grecką Temistokles skłonił podstępem króla perskiego Xerxesa do wydania bitwy Grekom w wąskiej ciśninie w pobliżu Salaminy, gdzie Persowie nie mogli korzystać z całej liczebności swojej armii. Brak miejsca w ciśninie skutkowało, że jedynie ograniczona ilość perskich okrętów mogła brać udział w starciu, podczas gdy cała reszta oczekiwała na włączenie się w walkę. Fortel ten był niezwykle skuteczny i przyniósł Grekom zwycięstwo. Ale to nie koniec Persów. W 525 roku, przed naszą erą, Persowie zdobyli stopniowo terytorium Egiptu. Wiedzieli, że Egipcjanie darzą szczególną sympatią koty, a nawet traktują je jako święte zwierzęta. Persowie wykorzystali je zatem podczas bitwy, przynajmniej według jednego starego źródła. Podczas oblężenia miasta, Pelusium, Persowie namalowali na swoich tarczach koty, a setki prawdziwych zwierząt trafiły do pierwszej linii ataku. Egipcjanie nie chcieli walczyć, bali się, że zranią koty. Persowie bez przeszkód przyjęli miasto. Przenosząc się do czasów już Imperium Osmańskiego, Osmanie podbijający Konstantynopol w 1453 roku natrafili na poważną przeszkodę. Bizantyjczycy rozwiesili ogromny łańcuch poprzek Złotego Rogu, wąskiej zatoki Bosforu, która łączyła Konstantynopol z morzem. Łańcuch bardzo efektywnie powstrzymywał osmańskie okręty przed przedostaniem się do stolicy. By ominąć łańcuch, Osmanie zdecydowali się przenieść swoją flotę na ziemi, korzystając z bel drewna. W ten sposób zaatakowali Bizantyjczyków z kilku frontów i zdobyli ich stolicę. Osmanie w czasie I wojny światowej walczyli z Brytyjczykami w trakcie bardzo długiej bitwy. Strona brytyjska dowiedziała się, że Osmanom skończyły się papierosy. Próbując zdemoralizować swojego wroga, Brytyjczycy wysłali Osmanom papierosy owinięte w notatki propagandowe. Zamiast poddać się, Osmanie wyrzucili po prostu wspomniane notatki i wypalili podarowane im papierosy. Przed następnym atakiem Brytyjczycy wysłali im kolejną partię papierosów, tym razem z heroiną. Gdy Brytyjczycy zaatakowali, spotkali się z bardzo słabym oporem. I jeszcze teraz nam została II wojna światowa. Podczas II wojny światowej Brytyjczycy ruszyli z bardzo skutecznym planem dezinformacyjnym, nazwanym Operacją Mincemeat. Operacja miała na celu przekonanie Niemców, że alianci zamierzają przeprowadzić inwazję na Sardynię i Grecję, a nie na Sycylię, na której pojawili się w lipcu 1943 roku. Podczas operacji pozyskano w Londynie ciało bezdomnego mężczyzny, któremu nadano następnie fałszywą tożsamość majora brytyjskiej piechoty morskiej. Schowano w jego ubraniach fałszywe plany dokumentujące inwazję na Sardynię i Grecję, a następnie wrzucono go do morza nieopodal wybrzeża Hiszpanii. Brytyjczycy zaalarmowali Hiszpanów, którzy byli wówczas neutralną stroną w wyspie, by wypatrywali ciała brytyjskiego żołnierza. Miał on mieć przy sobie ważne dokumenty, które rzekomo chcieli odzyskać. Ciało znaleziono, ale papiery zostały przekazane nazistom. Hitler zdecydował o przeniesieniu wojsk z dala od Sycylii. Z kolei mało osób wie, że Brytyjczycy to cwaniaki niesamowite, bo okazuje się, że podczas II wojny światowej Brytyjczycy przechowywali wysoko postawionych oficerów niemieckich w wiejskiej willi zamiast w obozie. Oficerom podawano pełno jedzenia i picia. Mogli również słuchać niemieckiego radia i swobodnie sobie ze sobą rozmawiać. Naziści nie wiedzieli jednak o jednym. W całej posiadłości znajdowały się podsłuchy, a Brytyjczycy nagrywali rozmowę z piwnicy. Dzięki temu strona brytyjska dowiedziała się wiele na temat nazistowskiej strategii i taktyki, a także na temat powiązań między Hitlerem a jego bezpośrednimi podwładnymi. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to dajcie kciuka w bok i dajcie temat na kolejny film. Dzięki bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, ich klikanie również, a my się widzimy, kiedy każdy z Was wpadnie na cwany podstęp, jak tutaj coś ukrać dla siebie. Czyli już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.